To jest nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa i siedzimy w radiowym studiu. Choć tak naprawdę wolałabym, żebyśmy siedzieli w sali wykładowej. Nie żebym od razu zabierała Państwa do szkoły, bo sala jest zielona, choć ściany niepomalowane na ten właśnie kolor. Jeśli ktoś z Państwa nie dokładnie rozumie, co chciałam powiedzieć, to proszę się nie martwić, po to zaprosiłam gościa, żeby moje słowa wyprostował, a przy okazji poprostował nam kilka poglądów na temat rzeczywistości, w której żyjemy. Wojciech Januszczyk, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu, Fundacja Krajobrazy. Tak dobrze jest Cię kojarzyć. Co to jest ta zielona sala wykładowa?
Zielona sala wykładowa to taki pomysł stworzenia małego pocket parku, czyli parku kieszonkowego gdzieś w przestrzeni między budynkami, po to, żeby można było w niej prowadzić różnego typu spotkania, wykłady, żeby pokazać, że w zielonej przestrzeni, czyli w przestrzeni, która jest skwerem, parkiem, można robić naprawdę wiele różnych ciekawych rzeczy. To pomysł, który powstał, został zrealizowany w ramach zielonego budżetu i ma się całkiem dobrze.
Mówisz, że można robić wiele rzeczy w przestrzeni, ale też te rzeczy robi się inaczej w przestrzeni niż w sali, w przestrzeni zamkniętej, inaczej niż w przestrzeni otwartej, prawda? Konsekwencje naszych gestów, naszych słów, naszego myślenia są różne w zależności od miejsca.
No tak, zdecydowanie. Natomiast raczej przyświecał mi taki cel, żeby... I będę to powtarzał jak mantrę, żeby pokazywać, że przestrzeń zewnętrzna jest identyczna jak ta wewnętrzna i że można o nią, o to zewnętrze dbać tak samo, jak dbamy o wnętrze. To jest jakby jeden z głównych celi, który mi przyświeca pod tym względem. Natomiast my, i to też będę powtarzał jak mantrę, mamy cały czas ten jeden problem, który mamy bardzo wąski wachlarz tego korzystania. W naszej świadomości jest bardzo mało potrzeb korzystania z zewnętrznych terenów, z terenów zieleni, bo spacerujemy, chodzimy z psem, jeździmy na rowerze. To są super rzeczy, tak, siedzimy na ławce. Natomiast nie ma tego większego spektrum. Usiąść, porozmawiać, usiąść, poprowadzić zajęcia, usiąść, zrobić wykład, usiąść, obejrzeć wystawę, to już się troszeczkę nie mieści w naszym takim tym standardowym myśleniu na temat terenów zieleni.
Co nas powstrzymuje przed zmianą sposobu myślenia, a właściwie przed gestem w takim razie, przed przekroczeniem zamkniętej przestrzeni i wyjściem choćby do zielonej sali wykładowej? Co nas przed tym powstrzymuje? Czy zakorzeniony pewien sposób myślenia, czy też może ta przestrzeń właśnie, która nie jest do tego, którą trzeba do tego przygotować?
Powiem w ten sposób. I jedno, i drugie. Przez wiele, wiele lat jako architekt krajobrazu, pracując z inwestorami, z klientami, zacząłem zauważać, że w przestrzeni ogrodu przydomowego brakuje myślenia o tej, brakuje nam myślenia o przestrzeni ogrodu w taki sposób, że możemy ją wykorzystać funkcjonalnie. Ona ma być ładna, jak najmniej pracy przy niej ma być i tyle. To znaczy kupujemy dom, kupujemy działkę, zakładamy trawniczek, sadzimy trochę tuj, w cudzysłowie, tak? I później jakby jedyne, co możemy zrobić, to sobie usiąść na plastikowych krzesełkach i zapalić grilla. Ale jeżeli zaczynam rozmawiać z klientem o tym, że może to ten wachlarz być szerszy, że zrobienie posiłku na zewnątrz to nie jest przynoszenie go z kuchni na tego grilla, tylko że można sobie w ogrodzie zbudować kuchnię, to zaczyna się otwierać pewna przestrzeń myślowa. Tu mówię o prywatnej przestrzeni, ale to samo mamy z przestrzenią publiczną. Udało mi się przez kilka lat z wieloma klientami pracować, z inwestorami pracować w taki sposób, że zbudowali te ogrody takie funkcjonalne, czyli pod hasłem ogród to też dom, który mi przyświeca od wielu, wielu lat, udało mi się naprowadzić wiele osób na to, że rozszerzamy ten wachlarz, że ten film, który tak często w internecie gdzieś się ogląda, jak ktoś ćwiczy jogę w salonie przed telewizorem, jakiś tam kot na niego wpada albo coś, bo to wtedy jest tak wesoło, to zawsze zadaję sobie pytanie, patrząc na takie filmiki, mówię, no dobra, ale dlaczego w salonie? Dlaczego przed telewizorem? Dlaczego nie w ogrodzie? I to samo mogę przenieść do parku. Nie tak dawno zorganizowaliśmy takie spotkanie dwudniowe Zmysły Ogrodu Saskiego, gdzie stworzyliśmy w ogrodzie saskim galerię rzeźby z 16 artystami. Stworzyliśmy przestrzenie do wypoczynku, stworzyliśmy miejsca warsztatów, stworzyliśmy na 2 dni miejsca spotkań, miejsca wykładów, miejsca spacerów historycznych czy spacerów przyrodniczych. Pokazaliśmy bardzo, bardzo szeroki wachlarz korzystania z tej przestrzeni. Frekwencja była bardzo duża, to znaczy potrzebujemy tego, tylko nie do końca wiemy, jak to robić w wielu przypadkach.
To w takim razie poproszę cię o bilans zysków i strat. Bo co zyskamy, jeśli zmieni się nasz sposób myślenia, jeśli przestrzeń na zewnątrz oswoimy i zaczniemy traktować tak, jak traktujemy tę przestrzeń, którą da się zamknąć. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że coś nam ucieknie, coś stracimy?
Myślę, że nie. Że przez to, że zaczniemy o przestrzeni zewnętrznej myśleć kategoriami również funkcjonalnymi, bo oczywiście ekologia miasta jest najważniejszą rzeczą pod tym względem, to jeżeli popatrzymy na przestrzeń zewnętrzną typowo funkcjonalnie, że możemy z niej korzystać, zaczniemy o nią dbać. Zaczniemy do niej całkiem inaczej podchodzić. Nie zaczniemy się bać wydawać na niej więcej złotówek, że tak powiem. Zaczniemy chcieć jej potrzebować, bo na razie uważamy to troszeczkę w niektórych przypadkach jako zbędny dodatek do budynków. Tak? Mówię o osiedlach, spójrzmy na osiedla deweloperskie. To jest coś niewyobrażalnego. Wizualizacje, które są piękne, tak? Kuszą nas nazwami, a tak naprawdę powinny się nazywać betonowy Eldorado albo parkingowy raj. I tutaj zaczynam wchodzić jakby w taką przestrzeń, że rozszerzając ten wachlarz możliwości korzystania z tej przestrzeni, jednocześnie zaczniemy jakby o nią dbać, zaczniemy jej potrzebować.
No, będzie też bardziej nasza, a na własny dywan raczej sporadycznie rzucamy papierki.
O, zdecydowanie. I to samo dotyczy upiększania tych naszych wnętrz. My bardzo lubujemy się jako naród we wspaniałych wnętrzach. Tak trzeba powiedzieć o Polakach. My lubimy dobre wnętrza. Dlaczego z wszystkich krajów, Włochy, Niemcy i w wszystkich krajach Europy do nas wędrują te produkty typu płytki, wykończeniówka i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. To wszystko przyjeżdża, znaczy tak duże ilości przyjeżdżają do Polski. Dlaczego? Bo my to kochamy. My kochamy pokazywanie naszych wnętrz i kochamy tworzenie tych wnętrz na wysokim standardzie. To lubimy. Natomiast przekraczając 20 cm ściany budynku, nagle jakby troszkę nam odchodzi myślenie na ten temat. A powinniśmy tą przestrzeń bardzo mocno dbać i patrzeć na nią na przykład tak, żeby nie było tych paskudnych reklam, tych banerów, które nas wszędzie otaczają, z każdej strony nas atakują.
Bezskutecznie zresztą, bo zdaje się badania mówią, że inwazyjne reklamy nie odnoszą skutku poza takim, że irytują, oszpecają przestrzeń i czynią nasze życie brzydszym, po prostu brzydszym.
Kogo irytują? To jest ważne, bo tak naprawdę staje się ta przestrzeń dla nas obojętna i to jest jeden z obrazów tego, że jest obojętna. Ja nie tak dawno popełniłem taką właśnie wystawę. Kultura w krajobrazie, krajobraz w kulturze. To wystawa, która jest pokazywana właśnie na Zielonej Sali Wykładowej i ta wystawa pokazuje przestrzeni, albo inaczej, obrazy naszych znanych pejzażystów Chełmoński, Gierymski, w momencie, gdyby oni je namalowali dzisiaj. Tak, to jest wystawa, która pokazuje te prace, ich obrazy, jakby wyglądały namalowane dzisiaj. To znaczy, mamy babie lato, a dookoła stoją banery. Albo dookoła stoją billboardy. I patrzmy, jak ta przestrzeń wygląda. Bo myśmy się przyzwyczaili od 89 roku, praktycznie rzecz biorąc, do tego, co nas otacza, już nie zauważamy. Ale tak naprawdę, gdyby Chełmońskiego postawić, on by miał problem z namalowaniem jakiegoś fragmentu pejzażu bez tej baneriozy, nazwijmy to w ten sposób.
Mhm. Jeśli w takim razie zrobiliśmy się nieco obojętni na to, to może dobrze jest wiedzieć, jakie to na nas wywołuje, jakie to w nas wywołuje często bardzo fizyczne uszkodzenia. Albo kłopoty. Dziś rano w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Krzysztof Meyer i Danuta Gwizdalanka, wybitny kompozytor ze znakomitą muzykolożką, opowiadali o brudzie, jakim może być muzyka. O brudzie dźwiękowym, jaki sobie sami nawzajem fundujemy. To ma bardzo konkretne, wymierne, to robi bardzo konkretne, wymierne szkody w naszym organizmie. Nie to, że głuchniemy, to jest oczywiste. Od nadmiaru muzyki, która jest wszędzie, od hałasu, który jest tak dominujący, produkujemy go zresztą stanowczo zbyt dużo, więcej niż potrzebujemy. Nie uważamy na to. Więc nie tylko uszy nam wysiadają, ale wysiada nam najpierw serce, potem wysiadają nam nerki. To wszystko od hałasu. Czy od patrzenia na brud, nie na błoto. Myślę, że błoto jest coś naturalnym.
Przestrzeni.
Tak. Czegoś nam ubywa. Jakie to ma
skutki?
Myślę,
że ubywa nam przede wszystkim wrażliwości. To jest jedna rzecz. To boli trochę, jak się wjeżdża do Polski. To boli trochę, jak się wjeżdża do Polski z innego kraju. To czuć wewnętrznie. Nie wiem, jak państwo, natomiast ja mam takie wewnętrzne poczucie, że jak przyjeżdżam z jakiegokolwiek innego kraju Europy, jak wjeżdżam do Polski, to zaczyna mnie to boleć w środku. Tak jakby boleć i wewnętrznie, i odczuwam jakieś takie, nazwijmy to, delikatne załamanie. Dlaczego pozwoliliśmy i w którą stronę to dążymy. Zarówno jeśli chodzi o same sprawy związane z reklamami, jak i z tymi banerami, jak i ze sposobem zabudowy. Tak jak my potrafimy, albo inaczej nie potrafimy budować przestrzeni domów jednorodzinnych, osiedli. To jest naprawdę na wiele, wiele lat krzywda dla ojczyzny, tak? Bo to trudno inaczej powiedzieć. My po prostu niszczymy sobie Polskę.
Pozbawieni wrażliwości siebie też niszczymy, bo przestaniemy widzieć, słyszeć.
Tak, bo to zawsze zostaje gdzieś na szarym końcu. Co jest najważniejsze? Chleb, mieszkanie, praca i tak dalej. I za każdym razem każdy to powtarza, że to ma bardzo duże znaczenie, spychając na bok te wszystkie rzeczy związane czy z roślinnością, czy z ekologią, czy z jakimiś innymi rzeczami, ale także właśnie z zaburzeniem tej przestrzeni wizualnie.
Wiele nie trzeba. Oprócz zmiany sposobu myślenia przypomniałam sobie teraz moją niedawną, kilkutygodniową podróż po Anglii. W samym centrum Anglii, no musiał to być najlepszy punkt, żeby wszędzie było blisko, powstały tysiące magazynów. Po prostu wszystkie firmy miały tam swoje magazyny. To są hektary, tysiące hektarów przestrzeni. Wiedziałam, że będziemy przejeżdżać przez takie miejsce i bałam się go, bo wiem, jak magazyny wyglądają. Próbowałam zrobić zdjęcie tej przestrzeni, ale na tym zdjęciu nic nie widać. Przejeżdżałam tamtędy kilka razy o różnych porach dnia i w czasie różnej pogody. Ktoś genialnie podpatrzył, że niebo tak naprawdę, bez względu na to, jak wyglądają chmury, układa się w pasy. I pomalował te potężne bloki w pasy, zaczynając od ciemno-niebieskiej, coraz jaśniej, coraz jaśniej. Kiedy jest się blisko, widać, że jest to bryła budynku. Kiedy jedzie się drogą, nie ma się wrażenie, że się patrzy na niebo. Żadnych reklam oprócz zielonego, zresztą podobnego jak drzewa, napisu, który mówi, jaka to jest firma. No pewnie, że nie jest to idealnie wtopione w przestrzeń, ale jest to próba dogadania się pomiędzy potrzebą zarabiania pieniędzy a naturą.
Do tego potrzebna jest wrażliwość wszystkich. Przedsiębiorców, projektantów, samorządowców. Tu trzeba dużo, dużo edukacji. Dlatego jedną z inicjatyw, które teraz prowadzimy jako Fundacja Krajobrazy, jest właśnie projekt Mistrzowie Mówią.
W sprawie którego tak naprawdę się spotkaliśmy, ale jak to bywa w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, zagadaliśmy się najpierw w zupełnie innej sprawie. No nie zupełnie, bo rzecz dotyczy tego samego. Za nami kilka spotkań z tym projektem związanych, ale przed nami będą kolejne, więc najpierw opowiedzmy, czym jest cykl Mistrzowie Mówią.
Projekt jest 3-miesięczny. Jest organizowany przez Fundację Beatle i Fundację Krajobrazy. To dwie organizacje, jedna zajmująca się sztuką audiowizualną, a druga zajmująca się właśnie dbaniem o krajobraz i o tą przestrzeń funkcjonalną. Dogadaliśmy się i stworzyliśmy taki projekt. To projekt, który od jakiegoś czasu był w naszych głowach. Ja osobiście jestem wyznawcą teorii mistrzów, tak? Uwielbiam swoich mistrzów i zawsze ich znajduję.
Czyli kogo?
Jest ich wielu. To są ludzie, z którymi spotkałem się w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Obserwowałem ich zachowanie i z nich czerpałem. To może tak teraz i górnolotnie z jednej strony zabrzmieć, a z drugiej strony czasami się wstydzimy tego, że mamy swoich jakichś mistrzów i nazywamy ich mistrzami. Ale to są ludzie, z którymi się widujemy często na co dzień. Ja mam takiego człowieka, który spowodował, że jestem architektem krajobrazu. Tak? Kiedyś studiowałem więziennictwo i nagle pojawił się na mojej drodze człowiek, który powiedział, co, a może ty byś zmienił podejście i może byś się zajął nie tą resocjalizacją, tylko zająłbyś się architekturą krajobrazu. I stąd jestem architektem krajobrazu. To jest mój mistrz, to jest dyrektor Arboretum w Bolestraszycach, Narcyz Piórecki, który tak naprawdę pod tym względem mnie stworzył. Tak? Nie boję się powiedzieć, że jest moim mistrzem i jest ich wielu. A spośród tych wielu osób, których spotykamy na drodze, część nazywamy właśnie mistrzami i ci mistrzowie powiedzą nam po części, jak dbać o tę przestrzeń. To jest jeden z elementów całego projektu Mistrzowie Mówią, czyli będziemy prowadzili wywiady, nagrania z osobami, wiedzą jak dbać o krajobraz, wiedzą co zrobić, żeby ten krajobraz wyglądał i będziemy chcieli ich pokazać w różnych miejscach, będziemy chcieli ich puścić na ścianach budynków z tymi wypowiedziami, będziemy chcieli w przestrzeni miejskiej pozwolić im się wypowiedzieć nie tylko w salach wykładowych, nie tylko w firmach, nie tylko w zakładach ich pracy czy gdziekolwiek indziej, tylko właśnie na zewnątrz, żeby mogli przemówić do nas i powiedzieć nam, słuchajcie, trzeba by było podbać trochę o ten nasz krajobraz, bo będzie nam lepiej.
Będziemy Państwu przypominać o kolejnych spotkaniach tego cyklu Mistrzowie Mówią, ale teraz powiedzmy o tym, co, no nie o wszystkim, że się kilka rzeczy już odbyło, o wystawie otworzonej we wtorek już wspomniałeś, ale za nami też spotkanie z Filipem Springerem.
Tak.
Zresztą za chwilę powiemy Państwu o książce, którą mamy dla Państwa w prezencie, ale najpierw o spotkaniu, a właściwie o postaci Springera. To jeden z Twoich mistrzów?
Tak, to jeden z moich mistrzów, ale mistrz na odległość. Mhm. To człowiek, który jest wrażliwym człowiekiem na, znaczy to dziennikarz, który jest wrażliwy na nasz otaczający nas krajobraz, szuka jakby powodów, albo znalazł już te powody, dlaczego traktujemy tę przestrzeń tak, a nie inaczej. I próbuje nam to wytłumaczyć w swoich książkach, że dobrze by było, żebyśmy właśnie inaczej trochę na temat tej przestrzeni myśleli, żebyśmy szukali jakichś innych rozwiązań niż te, które nas otaczają.
Filip Springer zwraca też uwagę na coś, co może bardzo zmienić nasz sposób myślenia o nie tylko o przestrzeni, o przedmiotach także. Mianowicie daliśmy sobie wmówić, że rzeczy piękne mają być drogie. Że to, co jest drogie, ma szansę, żeby było piękne. I mamy natychmiast argument, żeby się pięknem nie otaczać. Nie stać nas. Tymczasem wcale tak nie jest.
Dokładnie. Ja raczej wychodzę z założenia takiego, że chociaż tak naprawdę też jakby jestem w tej, nazwijmy to, grupie, która uważa, że wcale nie trzeba dużo środków na to, żeby się otoczyć pięknym, tylko po prostu trzeba znać w niektórych przypadkach na przykład technologie związane z architekturą krajobrazu. I wtedy, jeżeli je dobrze znamy, to wiemy, że ten trawnik będzie dobrze wyglądał, a to nasadzenie będzie dobrze wyglądało, jeżeli je zrobimy tak, a nie inaczej. Natomiast jeszcze uważam, że są dwie takie sprawy związane z tą naszą, z tym naszym podejściem do rzeczywistości jako Polaków. Polak na zagrodzie równy wojewodzie. I drugie, powiązane trochę z tymi rzeczami związanymi z finansami, o gustach się nie dyskutuje. Są dla mnie osobiście dwa takie hasła, które od wielu, wielu lat za każdym razem, jak widzę to, co nas otacza, to właśnie wchodzę z założenia, że myśmy sobie za bardzo je wzięli do serca.
To jak o tym dyskutować?
Przede wszystkim się edukować. Się edukować już od najmłodszych lat. Bo jeżeli zaczniemy edukację dzieci od najmłodszych lat, to wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, co jest w dobrym smaku, a co jest naprawdę brzydkie, tak? Bo to, że kultura rozwinęła się w taki, a nie inny sposób, to, że sztuka rozwija się w taki, a nie inny sposób, to nie oznacza, że nie mamy kanonów. Możemy dojść do pewnego rodzaju przewrotu, ale najpierw musimy przejść przez pewną szkołę, żeby dojść do przewrotu. Ja to w ten sposób rozumiem, że nie można stać się artystą w cudzysłowie z dnia na dzień, bo się wykonało jakiś kawałek czegoś z drutu, śrutu, kawałka giętkiego parasola i tyle. Tylko, że żeby osiągnąć ten poziom, to trzeba najpierw się wyedukować, trzeba znać kanony i albo je łamać, albo ich nie łamać, albo iść zgodnie z nimi. Natomiast u nas w tym momencie jest tak, że wszystko możemy robić, co chcemy, możemy tworzyć, jak chcemy, możemy tworzyć, no bo ale niepotrzebna jest nam ta edukacja w żaden sposób, więc trzeba się edukować na każdym poziomie. Stąd też powstała Zielona Sala Wykładowa. Zielona Sala Wykładowa to jest też miejsce, gdzie uczymy, że ogród to też dom. Nie tak dawno była wystawa szyldów ze Starówki Warszawskiej. Ciągle staramy się pokazywać, że należy zacząć tą edukację od najmłodszych lat, ale można się edukować na każdym etapie. Bo skąd mieszkaniec Lublina, który zajmuje się na co dzień całkiem innymi sprawami, może wiedzieć, że ten szyld jest ładny, a ten jest brzydki? Musimy go najpierw tego nauczyć.
To prawda, ale samo nauczenie nie wystarczy. Trzeba jeszcze chcieć to zobaczyć.
Dokładnie.
I taką właśnie propozycję mam dla Państwa, dlatego że ta książka, to jest ostatnia książka.
To jest ostatnia książka Filipa Springera, która jest autografem, przygotowana dla jednego z naszych słuchaczy. Powinniśmy teraz wymyśleć jakiś konkurs.
Ja mam taką propozycję. Mianowicie proszę nie telefonować w tej sprawie. Proszę też nie komunikować się ze mną za pomocą komputera. Spróbujmy zastosować klasyczną metodę. Gdyby Państwo zechcieli znaleźć w domu, może jeszcze są kartki. Długopis, ołówek, pióro. Zawsze chciałam nauczyć się pisać piórem. To podobno wyrabia charakter, nie tylko pisma. Proszę spróbować napisać list. A w liście tym opisać coś, co bardzo chętnie w kolejnych programach wykorzystam. Opisać taki fragment przestrzeni, który dostrzegli Państwo ostatnio. Z okna, trolejbusu, samochodu albo okna kuchennego. Podczas spaceru albo podróży na drugi koniec świata. Proszę opisać kawałek przestrzeni, który wydał się Państwu ładny. Proszę napisać, dlaczego uznają Państwo ten kawałek świata za ładny. Kawałek parku, całą ulicę lub właśnie, tak jak powiedziałam, widok z okna.
Świetny pomysł.
20030 Lublin, ulica Obrońców, pokoju 2. Koniecznie z dopiskiem nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa. Proszę też zwracać uwagę na cykl Mistrzowie Mówią, wymyślony przez naszego gościa. Ale na zakończenie jeszcze jeden adres, gdzie jest ta Zielona Sala Wykładowa.
Zielona Sala Wykładowa znajduje się, podobnie jak siedziba Fundacji Krajobrazy, znajduje się na ulicy Cyruliczej i Furmańskiej. Skrzyżowanie ulicy Cyruliczej i Furmańskiej, czyli na terenie modelowej rewitalizacji Lublina. To skwerek niedaleko sklepu. Można go zauważyć. Zaraz obok znajduje się poziomy plac zabaw, który zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy po to, żeby nauczyć dzieci gry w kapsle, gumy, klasy i kręgle.
Umiesz grać w kapsle?
Oczywiście.
Jeśli Państwo mają ochotę z Wojciechem Januszczykiem zagrać w kapsle, proszę się z nim umówić w okolicach Zielonej Sali Wykładowej. Do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.